wyjątkowe i barwne. Nie zawsze znane i popularne. Muzyczne pejzaże.
Tomasz Goska, witam serdecznie w kolejnej odsłonie programu Muzyczne Pejzaże. W moim studiu są również...
Paweł Stroiński, filmmusic.pl, prestofilmowe.
Jarek Zawadzki, filmmusic.pl.
Którzy dzisiaj troszeczkę więcej powiedzą na temat jednego, śmiało można powiedzieć, topowych kompozytorów muzyki filmowej, amerykańskich kompozytorów, Jamesie Newtonie Howardzie. Dla wielu słuchaczy, może nie do końca siedzących w muzyce filmowej, to nazwisko może się wydać anonimowe. Twórca, który przez wielu właściwie miłośników muzyki filmowej jest uważany za jednego z najlepszych kompozytorów muzyki filmowej, ma w swoim dorobku wiele znanych tytułów.
Wielcy fani kina akcji mogą go kojarzyć z Niko ponad prawem, czyli debiutu aktorskiego Stevena Seagala. Ścigany, Dinozaur, Szósty zmysł, przepraszam, mówię chronologicznie, Atlantyda, Zaginiony ląd, Osada, Przepiękna ścieżka, dwa pierwsze Batmany Christophera Nolana, które współkomponował z Hansem Zimmerem, Fantastyczne bestie, część pierwsza, część druga, czyli najnowsze filmy z uniwersum Harry'ego Pottera, Czerwona jaskółka, jeżeli ktoś to widział w ogóle.
Ja.
Brawo ty. Także miał na koncie wiele znanych, dużych filmów, z których na pewno kojarzyć go można. Miał też filmy,
Wodny świat.
Wodny świat. Chciałbym powiedzieć o filmach, które miały być duże, ale niekoniecznie były.
Finansowo na pewno. Pawle, ja myślę, że Jamesa Newtona Howarda można przede wszystkim kojarzyć ze współpracy z dosyć cenionym reżyserem Nightem Shyamalanem, który jest autorem takich filmów jak, wspomniałeś wcześniej, Osada, Szósty zmysł, Znaki.
Niezniszczalny.
Tak, jeden z tych filmów, który ostatnio jest też na tapecie w związku z premierą obrazu Glass, do którego jednak James Newton Howard już nie powrócił. Ale to są te tytuły, które gdzieś tam misternie tkają ten taki wizerunek kompozytora, który jest wszechstronnie utalentowanym kompozytorem. Wiele ciekawych prac pod jego ręki wyszło, wiele świetnych tematów. Skąd tak naprawdę wziął się ten kompozytor w branży? Co tak jakby zainicjowało jego karierę? Gdzie ta kariera miała swój początek, jeżeli o takowej w ogóle mówimy?
James Newton Howard był muzykiem, który poszedł na studia muzyczne. Jeśli dobrze pamiętam, była to kompozycja, ale studiów nie skończył, ponieważ dostał intratną propozycję nie do odrzucenia. Otóż dostał propozycję pojechania na tournée z Eltonem Johnem. Tę tournée zrobił zresztą później, po latach, kiedy John robił swoje chyba ostatnie tournée koncertowe, to wrócił Howard do jego ekipy, ale tym razem jako dyrygent. i też wiele rzeczy zresztą na smyczki, na przykład Eltonowi Johnowi aranżował. Do filmu wchodził powoli, tak naprawdę na poważnie, mimo kilku filmów sensacyjnych, takich jak The Package, Andrew Davisa, chociażby, to na poważnie do muzyki filmowej chyba wprowadziło go tytuł, o którym zapomniałem wspomnieć przy znanych jego filmach. Otóż Pretty Woman, co też było dość zapewne dużą niespodzianką, ale Pretty Woman właśnie dostał i od tego się dużo rzeczy zaczęło. Jeśli chodzi o muzykę do filmów akcji, to też Ścigany. Bardzo ważna rzecz, która też ruszyła jego karierę w wielu ciekawych kierunkach. A tym, co zrobiło z niego postrzeganego chyba dość popularnie jako wszechstronnego kompozytora, to oprócz Cedrów pod śniegiem, filmu dość niedocenionego moim zdaniem, i filmu pod tytułem The Restoration z Robertem Downey Jr., gdzie napisał przepiękną, barokową wręcz muzykę w wielu przypadkach, to chyba były to po pierwsze filmy disneyowskie, czyli Dinozaur i Atlantyda, a po drugie jego współpraca z Shyamalanem, która zaczęła się od tego, że zastąpił nieznanego w tej chwili kompozytora, nie wiadomo jakiego, być może Beltramiego, przy Szóstym Zmyśle. I to też była nominacja do Oscara dla niego. Wiele ciekawych rzeczy się od tego zaczęło.
Patrząc na filmografię Jamesa Newtona Howarda, nawet na początkowym etapie jego kariery, można powiedzieć, że to jest tytan pracy. Bardzo dużo tytułów, bardzo dużo projektów, chociaż na samym początku są to filmy, które oscylują gatunkowo pomiędzy dramatami a komediami. Coś, co chyba pisze się lekko i łatwo, ale czy te kompozycje są takie nijakie? Nie do końca można to stwierdzić. Wręcz można powiedzieć, że spora część jego twórczości do dramatów z tamtego okresu są dosyć ciekawe pod względem tematycznym, co mieliśmy okazję usłyszeć na jego koncercie monograficznym, który był w zeszłym roku i który, no tutaj jak zgodnie możemy przyznać, był koncertem fantastycznym wręcz.
Dokładnie, znaczy, też trzeba sobie uświadomić, że to był koncert z okazji 30 lat kariery w Hollywood, więc to jest naprawdę olbrzymi dorobek. Jeżeli spojrzymy sobie na tytuły, które w tym czasie skomponował, to jest ich bardzo dużo. Aczkolwiek był taki okres czasu w ostatnich kilkunastu latach, gdzie tak jakby troszeczkę przygasł, może z wyjątkiem filmów Shyamalana. I dopiero od kilku lat faktycznie udaje mu się dostawać projekty w dużej mierze do blockbusterów, tak? Z jednej strony seria Igrzysk Śmierci, chociaż tutaj akurat muzyka jest...
Muzycznie nie jest to, powiedzmy, tak, najwyższych lotów.
No dokładnie, natomiast już Fantastyczne Zwierzęta trzymają jakiś tam poziom. Czarownica bardzo, bardzo, bardzo się udała, chyba jest jedną z najlepszych jego prac w ostatnich latach.
A to z kazus współpracy z Disneyem też.
Dokładnie. I w zeszłym roku Dziadek do Orzechów, to jest też porządna praca. Także widać, że gdzieś... Tak, coś się dzieje.
Ja bym chciał nawiązać do pewnego epizodu, który troszeczkę z jednej strony pchnął Jamesa Newtona Howarda w te takie kontakty z Hansem Zimmerem, z większymi nazwiskami, a tym punktem kariery jest Waterworld, które troszeczkę muzycznie zmieniło w Jamesie Newtonie Howardzie.
Była to pierwsza jego ścieżka na tak dużą skalę faktycznie. Zastąpił Marka Isham'a, który z jakiegoś powodu wyleciał. Chciał go na pewno reżyser, ale to Costner zapewne odpowiadał za wyrzucenie.
Ale część jego utworów została.
Jedna kołysanka została w utworze, którą słychać dosłownie tam gdzieś wygrywa. I po pierwsze miał na to bardzo mało czasu. Miał chyba 3-4 tygodnie, co potem się powtórzy przy King Kongu. Napisał ścieżkę dużo bardziej tradycyjną, niż zapewne zrobiłby to Mark Isham, na tyle, na ile znam jego twórczość, z jednej strony, a z drugiej strony zaczęła się faktycznie wtedy jego przyjaźń z Hansem Zimmerem, który, jak czytamy w książeczce do wydania La La Land, czyli najnowszego wydania dwupłytowego muzyki z Wodnego Światu, usłyszawszy, ile ma czasu i co musi napisać Howard do Wodnego Światu, zaproponował, że pożyczy Howardowi swoją bazę sampli orkiestrowych, żeby mógł robić lepsze dema, więc tak się zaczęła ich wielka przyjaźń, która się skumulowała w Batmanach i do tej pory się ze sobą przyjaźnią, nawet jakiś czas temu pomagał Zimmerowi przy komedii romantycznej.
Tutaj wcześniej wspomniałeś, Pawle, o pewnej ścieżce dźwiękowej, o pewnej metodzie pracy, właściwie czasie na realizację, bardzo krótkim, który jednak w przypadku Jamesa Newtona Howarda wyzwala w nim jeszcze większe pokłady determinacji i tego podejścia twórczego. Wspominaliśmy o Waterworld, ale także o King Kongu, który bardzo szybko tworzony również zalicza się do jednych z jego najlepszych prac w karierze, jeżeli chodzi o konstrukcję i o tematykę.
Prawda, i nawet sam James Newton Howard uważa to za jedną ze swoich najlepszych prac i powiedział, że w którymś wywiadzie powiedział, że gdyby miał więcej czasu, to wcale nie jest pewien, czy zrobiłby to lepiej. Raczej byłby pewien, że lepszej ścieżki by nie napisał, nawet niezależnie od deadline'u. Sam sobie to ceni, to jest prawda.
Tymczasem mamy też angaże, które zostawiają tego kompozytora z jakimś projektem na wiele miesięcy, czasami nawet rok, takie jak pierwsze Fantastyczne Zwierzęta, gdzie ten potencjał był, ale nie został w 100% wykorzystany. Ja uważam, że nie jest to praca tak wybitna, za którą niektóre osoby właśnie traktują ją w ten sposób.
Z Fantastycznymi Zwierzętami tutaj się wiąże taka historia, że po całej serii 8 filmów o Harrym Potterze, gdzie kompozytorzy się zmieniali kilkukrotnie, to byli John Williams, potem Patrick Doyle, potem Nicholas Hooper i na końcu Alexander Desplat, długo spekulowano, kogo weźmie David Yates, bo David Yates był reżyserem 4 ostatnich części Harry'ego Pottera i jest teraz reżyserem kolejnych, na razie 2, a jeszcze w przyszłości kolejnych chyba 3 części Fantastycznych Zwierząt. Więc zastanawiano się, czy znowu wróci Alexander Desplat, z którym ostatnio pracował, czy może Nicholas Hooper, czy może ktoś zupełnie inny. James Newton Howard, z tego co pamiętam, opowiadał taką historię, że bardzo mu zależało na tym, żeby być zaangażowany do tego projektu. Skomponował demo z tym głównym tematem i wysłał to Davidowi Yatesowi, i na tej podstawie został zatrudniony. Jeżeli chodzi o to, czy ta ścieżka dźwiękowa jest tak fantastyczna jak tytuł filmu, ja myślę, że to jest kwestia też prezentacji na albumie. Być może brakuje tutaj jakiejś oddzielnej suity z głównym tematem, która byłaby takim tematem Hedwigi, tak? Takim chwytliwym, charakterystycznym. Bo tam tematy są, tylko że one są jakby rozmieszczone w mniej więcej równomiernie po całej
filmowy
ścieżce.
Filmowy sposób prezentacji.
Tak, dokładnie. I to jest w ogóle, my rozmawialiśmy na ten temat w przypadku audycji o Alexandrze Desplat, tak? I też w kontekście 2 ostatnich części Harry'ego Pottera. I porównywaliśmy też do Johna Williamsa, że John Williams, oprócz tego, że komponuje genialne ścieżki dźwiękowe i genialne tematy, to potrafi je w bardzo chwytliwy sposób
sprzedać,
dokładnie. Czyli zrobić 1, 2, 3 suity czy wersje koncertowe utworów, które żyją jakby poza filmem, są wykorzystywane nawet w kampanii marketingowej i dzięki temu po prostu widownia lepiej pamięta, lepiej się słucha, tak? Natomiast tutaj w przypadku Fantastycznych Zwierząt troszeczkę tego moim zdaniem zabrakło, mimo że tam było nawet wydanie deluxe z demami czy z suitami, które chyba nie w wystarczający sposób być może te tematy zaprezentowały.
Ja myślę, że niektóre te suity tematyczne, które znalazły się na tym wydaniu rozszerzonym, można by było spokojnie podmienić. Niektóre utwory, które znajdowały się na oficjalnym krążku, skrócić to wszystko i oczywiście dostalibyśmy fajne słuchowisko, ale jest wiele prawdy w tym, co mówisz, bo gdy na przykład weźmiemy na warsztat to nowe wydawnictwo, które się ukazało właśnie nakładem La La Land Records, odnoszące się do pierwszych 3 części Harry'ego Pottera, gdzie te ścieżki dźwiękowe zostały zaprezentowane w swojej kompletnej formie, nie ujmując nic tym pracom, ale oficjalnych krążków oczywiście słuchało się lepiej, bo one były odpowiednio skrojone pod potrzeby odbiorcy. Tutaj ten proces wchodzenia w tą pracę jest troszeczkę dłuższy i nie każdy jest w stanie przejść tego w taki sposób, w jaki przechodził oryginalne krążki. Myślę, że to samo tyczy się oprawy muzycznej do Fantastycznych Zwierząt.
Bo to jest generalnie wydawnictwo kolekcjonerskie dla wąskiej grupy słuchaczy, nakład 5000, dla osób, które po prostu chcą mieć na półce każdy utwór stworzony do danego filmu. Jeżeli weźmiemy sobie na przykład rozszerzone wydania Władcy Pierścieni, gdzie są 3-4 godziny muzyki, to też nie jest jakieś miłe słuchowisko na dłuższą metę.
O, tu bym polemizował, bo to jest jednak praca, która...
Jest to praca wybitna, natomiast rzadko kto włącza sobie ścieżkę dźwiękową, która trwa 3-4 godziny. Zawsze album jest jakimś produktem marketingowym. Ja uważam, że ścieżki dźwiękowe, których my słuchamy na płytach, są efektem ubocznym filmu, a nie dziełem samym w sobie, bo kompozytorzy nie tworzą muzyki instrumentalnej na album czy na koncert, tylko tworzą ją do filmu. A co z tego filmu później uda się zmontować, to jest czasami też dzieło przypadku, albo im umiejętności, tak? Ekipy, która zajmuje się przygotowywaniem tych albumów. Czasami też woli kompozytora, bo jak zobaczymy sobie na przykład na pracę Michaela Giacchino, to w ostatnim czasie widać, że on jakby te suity regularnie do każdej ścieżki dźwiękowej przygotowuje po to, żeby był chociaż ten jeden czy kilka utworów, które...
No od pewnego czasu tak williamsowsko podchodzi do swoich albumów.
Dokładnie, które by bardziej tę ścieżkę dźwiękową reprezentowały.
James Newton Howard to jest kompozytor, który ma taki dosyć specyficzny styl. Nie chodzi generalnie o samo brzmienie tej orkiestry, aczkolwiek tutaj też w kwestii brzmienia orkiestry i łączenia tego wszystkiego z elektroniką, sposób prezentowania tego wszystkiego. No, słuchając wybranego utworu Jamesa Newtona Howarda, można zidentyfikować to właśnie z tym twórcą. Ale jest coś jeszcze, co jest mocną wizytówką tego twórcy i to są partie wokalne.
Dokładnie. Czyli jeżeli ja miałbym jakoś scharakteryzować w kilku słowach czy w kilku cechach twórczość czy styl Jamesa Newtona Howarda, na pewno bym powiedział o chórkach, bo te chórki są w bardzo wielu jego pracach, zwłaszcza w filmach ocierających się o świat fantastyki, tak? Też w filmach disneyowskich. Oprócz tego na pewno potężna orkiestra i w ogóle to, że James Newton Howard potrafi komponować utwory, które mają taki duży rozmach. Znaczy, jest to kompozytor, który potrafi komponować epickie utwory. Ale z drugiej strony też odnajduje się w bardziej kameralnych pracach, zwłaszcza tutaj we współpracy z Shyamalanem, tak? Więc to są takie podstawowe cechy, które bym wskazał.
Znaczy, jeśli chodzi o styl Jamesa Newtona Howarda, to jest kilka rzeczy, moim zdaniem. Specyficzne pisanie na smyczki. Jego liryka jest bardzo rozpoznawalna, zwłaszcza jeżeli łączy te smyczki, po pierwsze z waltorniami. Jego waltornie też mają specyficzne brzmienie, co najlepiej wyszło oczywiście na koncercie i na żywo. I z chórem. To, w jaki sposób on pisze na chór, jak on łączy to wszystko. Pamiętam, jak słuchałem pierwszy czy drugi raz najnowszych bestii, czyli Zbrodni Grindelwalda, i wszedł utwór Let Us Flashback. I to był James Newton Howard, za którym ja bardzo tęskniłem. Ten fantastyczny, oparty właśnie na delikatnych smyczkach, delikatnym chórze. Nie da się tego podrobić w żaden sposób. Jest oczywiście jego pisanie na fortepian, jest jego związek z różnego rodzaju minimalizmem. Czy to jest Arvo Pärt w Cedrach pod śniegiem, czy to jest Osada z tymi przepięknymi przebiegami na fortepian i na solowe skrzypce, to w jaki sposób pisze na solowe skrzypce też. Nie tylko Hilary Hahn w Osadzie, ale też Joshua Bell w Oporze.
Dla mnie Osada to jest jedno z jego najlepszych prac w karierze, w szczególności ten temat, który no genialnie tam się emocjonalnie zazębia z tym, co się dzieje w filmie.
Gravel Road.
Tak. Ta ścieżka dźwiękowa to jest mistrzowski popis tego, jak ten kompozytor raz, że czyta filmy, a drugi raz, jak te emocje przelewa na muzykę. No i też indywidualne doświadczenie soundtrackowe, które jest tutaj też bardzo takim budującym doświadczeniem.
Ja tutaj dodam dwie rzeczy do tego. Masada jest cudowną ścieżką, ale przypomnę tutaj The Restoration. Przecudowna muzyka Howarda z 95 roku, która bardzo dużo Szejmalanowskich rzeczy zapowiada w jego twórczości. Jest to melodrama dziejący się w XVII wieku, bodaj w Anglii albo Francji, w tej chwili nie pamiętam, o lekarzu z Robertem Downeyem Juniorem i jest to film, który bardzo dużo, łącznie z solówkami skrzypcowymi, zapowiada i w razie czego polecam odszukanie. Jest to dostępne na różnego rodzaju platformach, łącznie ze streamingiem. A druga rzecz, która świadczy o wrażliwości Shyamalana. po nagraniach muzyki, w której wzięła udział wielka dzisiaj zwłaszcza gwiazda, skrzypiec Hilary Hahn, amerykańska, podszedł do Howarda Shyamalan i się go spytał, ona nam zrobiła film, w jaki sposób możemy docenić to, co nam zrobiła przy tym filmie? Może podpisz ją na początku napisów końcowych. I tak zrobił. Pierwszym napisem końcowym, nim pojawi się obsada i tak dalej, na końcu filmu osada jest, kto grał na skrzypcach. To dużo świadczy o tym, jak kiedyś przynajmniej był wrażliwy na muzykę Night Shyamalan.
I o klasie kompozytora, bo mało który kompozytor wyszedłby przede wszystkim z taką inicjatywą.
W ogóle, jeżeli ktoś uczestniczył w jednym z dwóch koncertów Jamesa Newtona Howarda w Polsce, które odbyły się pod koniec 2017 roku w Warszawie i w Krakowie, to mógł właśnie ujrzeć kompozytora na scenie z batutą. James Newton Howard jest takim majestatycznym kompozytorem z pełną klasą, tak? I jednocześnie niebywale skromnym, też z pewnym poczuciem humoru. Ja będąc na tym, ja bardzo dobrze się na tym koncercie też bawiłem i ta atmosfera na koncercie była bardzo taka przyjemna, rodzinna.
Ciepła.
Dokładnie.
My w ogóle poznaliśmy tego kompozytora od kompletnie innej strony.
Dokładnie.
To jest prawda. Ja pamiętam, moi znajomi, tacy bardzo duży fani Jamesa Newtona Howarda, powiedzieli, że w ogóle niektórzy to się zorientowali, że zrobił sobie zdjęcie z Howardem przy jakiejś okazji i publikując to zdjęcie podpisał je: Howard chyba nauczył się uśmiechać. Ponieważ nie mieliśmy pojęcia, że to jest człowiek, który jest, ma duże poczucie humoru, zawsze był bardzo poważny w wywiadach i tak dalej. Cicha woda, brzegi rwie, no. Tak powiem.
W ogóle rzadko spotykało się z jakimiś informacjami na temat tego, jak ten kompozytor funkcjonuje. Gdzieś trzyma sobie, powiedzmy, tą swoją sferę życia prywatnego na osobności, oddziela od kariery, nie? I tak naprawdę dopiero na koncercie o pewnych rzeczach byliśmy w stanie się dowiedzieć.
Bardzo ciekawe, że udało mu się tę prywatność ukryć, bo jego pierwszą żoną była Rosanna Arquette, która w swoim czasie była bardzo popularną aktorką.
Inna jeszcze kwestia jest taka, że od dosyć długiego czasu w ogóle nie był nominowany do żadnych nagród, bo też nie tworzył muzyki do dramatów, które brały udział w wyścigu oscarowym, a pamiętajmy o tym, że zawsze co roku jesienią mamy sezon nie tylko na nagrody, ale również na wywiady z kompozytorami. Wtedy oni się zazwyczaj uaktywniają, jeżeli chodzi o wypowiedzi dotyczące ścieżek dźwiękowych, które stworzyli. No i w tym gronie jakoś w ostatnich latach Jamesa Newtona Howarda nie widać, ale wydaje mi się, że to nie jest kwestia jakby jakości jego muzyki, tylko po prostu bardziej projektów, które dobiera, które akurat nie są w tym gronie ścieżek dźwiękowych, które są rozważane do nominacji.
tym doborem projektów u Jamesa Newtona Howarda to jest czasami wielka zagadka, gdyż właściwie od tak potrafi napisać bardzo rozbudowane, polichromatyczne ścieżki dźwiękowe, do których w ogóle jakoś się nie przywiązuje. Z drugiej strony tworzy takie no, mało ambitne prace jak The Bourne Legacy, o których wypowiada się, że jest bardzo dumny z tego typu prac. Nie? No, tutaj można się zastanawiać, jakimi kryteriami on się kieruje, kiedy wybiera jakieś prace.
Jeśli chodzi o dziedzictwo Bourne'a, to duma Howarda, która wynika z tej pracy, o której mówił w wywiadach, wynika z tego, że był bardzo zadowolony z elektroniki, którą zaprogramował. Natomiast dlaczego on wziął ten projekt? Sprawa jest prosta. Tony Gilroy. Reżyserował to człowiek, z którym zrobił dwa filmy wcześniej, zresztą jeden z nich był chyba jego ostatnią nominacją do Oscara, bo to był Michael Clayton, a drugim było Duplicity z Owenem, Clive'em Owenem i Julią Roberts.
I nie oszukujmy się, żadna z tych prac nie jest wybitna.
Michael Clayton ma swój klimat i kilka fajnych utworów i tutaj bym trochę tego ambientu howardowskiego bronił. No ale ma też kilka takich rzeczy, których by się nikt nie spodziewał. Na przykład film o nieco psychicznie upośledzonym Josephie Gordonie-Levicie, który pracuje jako upośledzony sprzątacz woźny, bodaj w banku, który zostaje napadnięty. Bardzo fajna rockowa ścieżka, The Lookout. Czy właśnie tego typu mniejsze, nawet trochę filmy akcji. Dlaczego zrobił coś takiego jak Tłumaczka? Sydney Pollack. Jemu się nie odmawia. Ostatni film Sydney Pollacka.
I myślę, drodzy Państwo, że wiele można by było powiedzieć na temat twórczości Jamesa Newtona Howarda, bogatej, bardzo bogatej. Tu patrząc na listę kompozycji, jaką stworzył na przestrzeni właśnie tych 30 kilku lat, jest naprawdę imponująca. Wszystko sprowadza się do tego, że no, ten kompozytor jest troszeczkę nieprzewidywalny w tym momencie. Kilka lat temu stawiano na nim krzyżyk, mówiono, że ta jego twórczość gdzieś tam się zazębia, ale no, ostatnio imponuje swoimi ostatnimi pracami.
I co ciekawe, jest początek roku, a my nadal nie wiemy, co skomponuje w tym roku.
Myślę, że będziemy do tego często wracać, do tematu twórczości Jamesa Newtona Howarda, w szczególności w kontekście jego nowych prac. Będzie to przestrzeń do tego, żeby troszeczkę więcej powiedzieć o jego stylu. Tymczasem dzięki, chłopaki, za to, że podzieliliście się swoimi wrażeniami na temat twórczości tego kompozytora. Myślę, że zdołaliśmy tutaj przynajmniej fragmentarycznie naświetlić, jaką muzykę on tworzy, i miejmy nadzieję, że kolejne prace będą odkrywać kolejne, tak jakby, plansze jego bogatej twórczości.
Dziękuję.
Dzięki.